Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
Krzysztof Bałuk, witam. Co roku właściwie w czasie wakacji odwiedzamy bardzo chętnie las, a teraz jesienią, kiedy ma się zacząć grzybobranie, chociaż jak patrzę na zewnątrz, to pogoda taka jeszcze nie jest pod grzybobranie zrobiona. Co powinniśmy wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa przebywania w lesie? Dla kogo jest las? Czy rzeczywiście możemy wchodzić tam bez obawy? No i jakie działania edukacyjne przygotowują Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, a naszym gościem jest pani Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, Daszbur.
Daszbur. To takie odezwanie się każdego leśnika, tak?
Myślę, że tak. I harcerza, i leśnika, i myśliwego.
Proszę powiedzieć, czy cokolwiek się zmieniło? Czy lasy są otwarte dla wszystkich? Czy nie ma zakazów związanych właśnie z tym, że przez długi, długi czas nie było mokro, było sucho w lesie? To zagrożenie pożarowe wiemy, że jest dosyć duże. Czy można bez problemu bezpiecznie wchodzić do lasów?
W chwili obecnej jak najbardziej możemy bezpiecznie wchodzić do lasu, chociaż zawsze musimy zachować zdrowy rozsądek i zawsze mieć na uwadze swoje również bezpieczeństwo. W zagrożenia tutaj pożarowego, zakazu wstępu do lasów nie mamy z tego tytułu. Jednak tu należy śledzić też strony internetowe, bank danych o lasach i tam, kiedy pojawia się takie zagrożenie i zakaz wstępów zostaje wprowadzony, wówczas zamieszczamy informacje. No w naszym terenie należy przyznać, że sami widzimy tutaj w naszej okolicy, że ten deszcz chwilkę popada, za chwilę wychodzi słońce, więc jest sucho w lesie, ta ściółka jest sucha, ale codziennie prowadzimy też pomiary ściółki.
Ten wykaz pożarów dosyć przerażająco wygląda, jeżeli chodzi o tegoroczne wydarzenia w lesie. Sporo tych pożarów niestety powodowanych jest właśnie przez człowieka. Stosunkowo niedużo jest powodowanych przez warunki naturalne, czyli załóżmy tam błyskawice czy wyładowania atmosferyczne.
Tutaj, szanowni państwo, jeśli chodzi o teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, podkreślę, że to nie jest teren pokrywający się z administracyjną granicą naszego województwa.
To jest południowa część regionu.
Tak jest, południowa część regionu. To nasz teren był, raczej w naszym terenie wystąpiły pożary i od początku lutego do wczoraj tak naprawdę nasze statystyki ukazały, że 312 pożarów, co też jest taką liczbą, powiedzmy, bardzo istotną, ale należy patrzeć też na sytuację, kiedy mieliśmy interwencje, bo tych interwencji mieliśmy dwukrotnie więcej, ponad 600, czyli zagrożenie było dwukrotne. Pożary do ogniska, które wystąpiły, to było 312. No i na przykład taki smutny okres dla nas, no to jednak był czerwiec, dlatego że spaliło się łącznie prawie 7 hektarów lasu w okolicach Wymiarek. Nadleśnictwo Wymiarki tak naprawdę na początku już wakacji gasiło ogromny fragment lasu.
A jak sobie radzicie właśnie? Bo ważne jest to, żeby to źródło w zarodku, że tak powiem, stłumić. Czyli co? Są kamery, są ludzie, którzy też dzwonią,
i to jest najważniejsze, tak? Że ludzie tak naprawdę są naszymi sojusznikami w przypadku powstania pożaru.
No właśnie słyszałem, że leśnicy niektórzy twierdzą, że nie warto tworzyć zakazu wstępu do lasu,
tak. Ponieważ
najszybciej i najbardziej skuteczne jest powiadomianie przez tych, którzy ten las odwiedzają właśnie.
Tak, poza tym mamy w naszym regionie takie wieże obserwacyjne, przeciwpożarowe. Szanowni państwo, na pewno jedziecie i widzicie metalowe wieże gdzieś w przestrzeni takiej leśnej w kolorze niebieskim i tam czuwamy też codziennie, prowadzone są dyżury i w momencie pojawienia się dymu taka osoba dyżurująca od razu zawiadamia punkt alarmowo-dyspozycyjny i reagujemy. Tu tak już edukacyjnie zachęcałabym do zrozumienia też takiego sposobu naszego monitorowania lasów, bo coraz częściej padają pytania w tę stronę, w tym temacie. Zachęcałabym na przykład, skoro mamy piękną pogodę, do wybrania się do Jezior Wysokich. Tam świetnie w ośrodku edukacyjno-przyrodniczym w Jeziorach Wysokich mamy pokazaną makietę, jak monitorujemy lasy. bardzo ciekawy aspekt dla wycieczek tutaj, może szkolnych nawet.
Co ma zrobić taki człowiek, który zauważy, ma sam próbować zacząć gasić?
Nie, przede wszystkim piaskiem sypać? Przede wszystkim kontaktujemy się ze służbami, dzwonimy i wówczas im my dostajemy informacje i straż pożarna.
No tak, tylko jak ktoś się wybrał, załóżmy rowerem do lasu, nawet nie wie, gdzie jest. Powie, no w lesie jestem, tutaj na drodze pomiędzy jedną miejscowością a drugą, a gdzie dokładnie?
Mniej więcej zawsze wiemy, gdzie się wybieramy do lasu. Zwracamy uwagę na słupki oddziałowe, które mijamy w lesie. To są takie słupki betonowe na skraju lasu. Tak, prostopadłościenne i tam są numery. Warto zwrócić na to uwagę. Jak jedziemy, patrzymy na znaki drogowe, jak jedziemy szosą, wiemy mniej więcej, w jakiej okolicy się znajdujemy. Tak samo w lesie. Plusem jest na pewno telefon z GPS-em, bo wtedy łatwo zlokalizować siebie.
W każdym razie, jak Państwo już cokolwiek zauważą, to oczywiście warto, żeby zadzwonić. Państwo też mogą teraz, dzisiaj do nas też zadzwonić, jeżeli coś Państwo spostrzegli w lesie, coś, co ewentualnie warto poprawić, coś, może, co może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa. Telefony 801-327-462 i drugi numer 68-324-2255. I tak jak powiedziałem, zaczyna się powoli czas takich masowych wyjść, wyjazdów również do lasu i trzeba przypomnieć, że parkowanie w lesie jest totalnie zabronione, tak?
Tutaj jakby musimy wyodrębnić miejsca postoju pojazdów, bo jeżeli są to miejsca postoju pojazdów Lasu Państwowego, które często Państwo możecie spotkać, takie parkingi, wówczas jak najbardziej tam parkujemy w związku z grzybobraniem, w związku z odpoczynkiem, czy tutaj przechadzką taką stricte turystyczną. Do lasu samochodem czy pojazdem typu motorower nie możemy wjeżdżać, jeżeli jest to droga publiczna. To trzeba tutaj naprawdę bardzo mocno podkreślić, bo to też może się pojawić ryzyko powstania pożaru w związku z takim, nie wiem, powiedzmy, nie, tak ciężko mi sprecyzować, ale jeżeli mamy rozgrzany silnik, bywają awarie naszych samochodów, przewozimy coś, może się pojawić ognisko.
Iskrzenie
i wtedy występuje ryzyko. Dlatego, żeby las był piękny, żebyśmy mogli do niego chodzić, korzystać, musimy o niego dbać i zachowywać pewne zasady.
I żeby były grzyby, o czym Państwo nas informują.
Tak, żeby były grzyby.
Zbieram, bo jest to moją taką pasją i różne grzyby zbieram. I tak jednak atlasy mają tą przewagę nad zdjęciami, że no sprawdzają się lepiej, jeżeli mówimy o jakichś takich lepszych atlasach, nie? A jeszcze inna taka sprawa, no, że z grzybami jest tak, że naprawdę mogą być takie osobniki, które zdarzało mi się w swojej rodzinie grzybów, w tych owocnikach, które były w jednej grzybni, były różne te owocniki i mogą mieć tak odmienne cechy, tak odmienny wygląd, że naprawdę można się pomylić.
Znalazłem coś takiego z wierzchu podobne, jakby to powiedzieć, do prawdziwka, ale jak go się zdusi od spodu, patrzy się na tą siateczkę, ona się robi tak, jakby to powiedzieć, kremowa, różowa, pod róż podchodzi, pod krem. Patrzę na korzeń, to z drugiej strony tak wygląda przy samej górze, że podobny jest do kozaka czerwonego.
Jeśli nie znamy się na tych grzybach, nazbieramy, a spotkamy kogoś, kto w lesie po prostu chodzi, po prostu spytać.
Ja kiedyś kupiłem takie mapy lasów lubuskich. I tam są oznaczone drogi gminne, które są w lesie. Tam nie są oznaczone, tylko są pokazane na pomarańczowo jako drogi gminne. I wolno na te drogi wjechać?
No właśnie, na tych drogach gminnych można parkować chyba, tak? Bo to jest droga publiczna. Jeżeli jest oznakowana, że to jest kierunek, że to jest droga, tak?
Na drogach publicznych jak najbardziej. Ruch pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerowymi jest dozwolony. Drogami leśnymi jest również dozwolony, ale tylko wtedy, gdy one są oznaczone odpowiednio drogowskazami. Także zwracajmy uwagę na znaki, gdzie jest dopuszczony ten ruch.
Przy parkingach leśnych przydałyby się takie tablice informujące o tym, co nie zbierać, jakie grzyby są ewentualnie zagrożeniem.
Mamy takie tablice, nie we wszystkich parkingach, bo w zależności od nadleśnictwa przy parkingach mamy tablice. Nie zawsze one dotyczą tylko grzybobrania, dotyczą na przykład dobrego leśnego savoir vivre, dotyczą ciekawych obiektów w okolicy. W zależności, gdzie takie miejsce postoju jest usytuowane, tam promujemy to, co jest istotne też przyrodniczo.
A o czym warto by powiedzieć właśnie przed sezonem grzybowym, bo już z tego, co słyszałem, to grzyby się już pojawiają oczywiście, ale no nie, jeszcze nie w takiej skali, żeby można mówić o grzybobraniu.
Na pewno warto powiedzieć o bezpieczeństwie. Sytuacja w lasach jest sami widzimy jaka, taka bardzo zmienna. No nie mamy tutaj w naszych okolicach typowo gatunków liściastych, głównie bory sosnowe, dlatego mówiłam dzień dobry też bór. Bór to znaczy las iglasty. Niech on nam darzy, ale też dbajmy o to, co znajdziemy. Jeżeli widzimy grzyby, to pamiętajmy o tym, że nie niszczymy, jeżeli są to grzyby trujące, dlatego że one stanowią pożywienie dla innych organizmów. Poza tym taka wyobraźnia, patrząc na las, proszę mieć na uwadze, że grzyby są cały rok, tylko my zbieramy owocniki. Owocniki oczywiście grzybów jadalnych. I gdyby tych grzybów wszystkich zabrakło, nie mówię tylko o tych naszych jadalnych, tylko tych, które są w strukturze też gleby, to pewnie ściółka glebowa by tak szybko się nie rozkładała. To pewnie mikoryza na korzeniach roślin
by
się też nie tworzyła.
Prostu, tak?
I ta bioróżnorodność by była minimalizowana wówczas.
Grzyby rozumiem, że bez żadnych oporów możemy zbierać, tak? Nie ma ograniczeń, bo wiem, że u naszych sąsiadów to mają sąsiedzi nasi ograniczenia co do ilości tych zbieranych grzybów i często są zdziwieni mieszkańcy Polski, jak zbierają grzyby w Niemczech, że tam ktoś może przestrzegać zasady ilościowe, jeżeli chodzi o ilość zebranych grzybów.
Lasy państwowe w Polsce są ogólnodostępne. Oczywiście są wyjątkowe miejsca, takie jak rezerwaty, ale my grzyby możemy zbierać wszędzie na potrzeby własne. O tym pamiętajmy. Do celów przemysłowych to już jest inna procedura zbierania tych grzybów. Także na potrzeby własne, na pyszny sos na Wigilię jak najbardziej zachęcamy do zbierania grzybów i satysfakcji z takiego spaceru leśnego, bo nie zawsze są te grzyby.
Znają leśnicy też się na grzybach? Bo jak tutaj słuchacz, jeden ze słuchaczy mówił, że znalazł mapy leśników. Dosyć dobrze te mapy są rozpisane, pokazane są drogi leśne, a są także takie mapy grzybowe. Tworzycie państwo coś takiego?
Mapy grzybowe jako taką my nie mamy, ale my, dlaczego leśnicy można powiedzieć, że się znają? Dlaczego my się znamy na grzybach? Dlatego, że wiemy, jakie siedliska są w regionie i mniej więcej możemy wiedzieć, w których miejscach można znaleźć grzyby, tak? Czy pod dębami. To już jest trochę inne siedlisko niż bór sosnowy. Wymaga oczywiście w zależności od regionu. W lasach liściastych. Co jest ważne i tutaj może jeszcze wracając do takiego bezpieczeństwa, pamiętajmy, szanowni państwo, bo jako dziecko pamiętam, że zbieraliśmy bardzo dużo maślaków i były to niewielkie lasy, chodzi o wysokość, więc teraz już jako dorosły człowiek świadomy i powiedzmy po podstawówce każdy wie mniej więcej jaka jest jednostka miary, więc patrzymy na wysokość takiego lasu, jeżeli jest poniżej 4 metrów wysokości, nie wchodzimy tam, jest to młodnik.
Czyli nie uprawa,
do uprawy, tak? Do młodnika nie wchodzimy. Do upraw, do 4 metrów, przepraszam, i do młodników tutaj też nie powinniśmy wchodzić.
No to wielokrotnie widziałem właśnie te osoby, które właśnie buszują w takich młodnikach. Sam się nie odważyłem z racji tego, że tam gęsto jest i niemiło. No ale fakt faktem, że może dlatego, że nie wiedzą te osoby, że nie mogą tam wchodzić. W tych miejscach nie można zbierać grzybów. Dlaczego? Dlatego, że co, niszczymy?
Znaczy to jest młody drzewostan i ze względu na bezpieczeństwo też... Co najdłużej rośnie, proszę sobie tak, co najwięcej kosztów wymaga przy hodowaniu? Coś, co jest młode, coś, co dorasta.
I łatwo może zostać zniszczone.
I łatwo może być zniszczone. Taka uprawa czy taki młodnik wymaga specjalnej pielęgnacji. I tutaj jakby z szacunku do tego otoczenia, żeby mieć piękny, dorodny las, będziemy musieli zachować jednak ostrożność.
A wspomniała pani też o glebie. Czy w związku z tym, że jest taka susza, to jest nadzieja w ogóle, że będą grzyby? Czy ilość tych deszczów, wody, która spłynie, załóżmy w ciągu najbliższego tygodnia, czy tam kilku tygodni, może pozwolić, że rzeczywiście ta sytuacja się jeszcze odmieni?
Grzyby się pojawiają. Może się odmienić, jeżeli będzie ciepło. No grzybnia lubi się wtedy rozwijać, jeżeli będzie oczywiście ciepło i wilgotno. Sama 3 dni temu zobaczyłam jednego grzyba, była to sowa grzyba jadalnego. Wcześniej widziałam muchomora, których jest co prawda coraz mniej. Czyli coś się też dzieje w naszym tutaj środowisku. Ta grzybnia może się tak nie rozwija, jakbyśmy chcieli, ale te grzyby się pojawiają. Pamiętajmy, że żeby odpowiednio je na pewno zabrać ze sobą, w sensie nie wycinamy całości, tylko delikatnie obkręcamy ogonek, chowamy do koszyczka. Obkręcamy,
albo
przycinamy. Tak, przycinamy, żeby ta nasza owocnia została też w lesie. Nie owocnia, tylko grzyb, nie, przepraszam.
Żeby nie wyrywać tego po prostu.
Żeby nie wyrywać z korzeniami.
Może państwo już spotkali te grzyby, to chętnie byśmy wysłuchali, czy te grzyby rzeczywiście są w naszym regionie. 801-327-462 i drugi numer 68-324-2255. Przygotowujecie parę wydarzeń, które będą miały miejsce tej jesieni, tak?
Tak.
Te wydarzenia są już, to są regionalne i cykliczne, tak?
To są takie wydarzenia różne, tak naprawdę nie tylko regionalne, można by powiedzieć, że lokalne, ale w których, które są już cykliczne. I może tak na początek zacznę, bo już w tę sobotę mamy leśny dog trekking w Nadleśnictwie Sława Śląska w miejscowości Wsława. Świetna impreza.
A co to jest jeszcze raz?
I leśny dog trekking. Przyjeżdżamy z naszymi pupilami czworonożnymi i w takiej konkurencji wśród takich terenów leśnych bierzemy udział w spacerze, bo to nie chodzi tylko o bieg, tylko chodzi o taki spacer, mile spędzony dzień. Leśny dog trekking promuje zdrowy tryb życia, ale nie tylko, tylko promuje również jakby naszą formę udostępniania lasu, bo to jest jedna z form, z której korzystamy.
No bardzo wielu ludzi korzysta z tego faktu, żeby z psami po prostu pójść na spacer do lasu.
Tak, tu warto zwrócić uwagę, że z psami chodzimy do lasu raczej na otoku, czyli na smyczy. Jest to też taki wymóg naszej ustawy o lasach, więc tu o tym powinniśmy też pamiętać, ale to chodzi też głównie o nasze bezpieczeństwo.
I na czym ta impreza będzie polegała?
Impreza polega na tym, niestety lista już została zamknięta, na wstępie jeszcze powiem, polega na tym, że przyjeżdżamy z psami, zapisujemy się, rejestrujemy uczestnictwo i w wyznaczonym szlaku przechodzimy dane punkty trasy, tam zbieramy punkciki dodatkowe przez takie zagadki, no i do mety. I nie chodzi o wyścig, chodzi po prostu o dobrze spędzony dzień.
Czy pies może szczekać w lesie? Nie przeszkadza to innym?
Oczywiście, że może.
Nie przeszkadza to innym zwierzakom,
nie.
Tak?
Znaczy, nie przeszkadza. No, na pewno jest jakiś wpływ, że zwierzęta podział, mogą się płoszyć. Tak?
Ale będzie podział w konkurencji na wielkość czy
nie,
rasy?
Nie, wszyscy nie. Są tak samo traktowani. Wszystkie psy również.
I w nagrodę co będzie?
Nagroda to już jest niespodzianka. Na pewno dobrze spędzony dzień.
Rozumiem, a będzie można obserwować to, bo niektórzy nie mają psów.
Tak, można. Będzie impreza towarzysząca, nazwijmy zakończeniową tego wydarzenia. Jest taki malutki leśny event, tam będzie można
gdzie
wypróbować.
Gdzie to dokładnie będzie?
Sława, Świętobór, gmina Świętobór, miejscowość Nadleśnictwo Sława organizuje. Zachęcam na stronę internetową i na profil facebookowy Nadleśnictwo Sława. Tam jest utworzone wydarzenie.
Tam dokładnie jest mapka, gdzie ewentualnie można podjechać, tak?
Jest informacja, dokładne miejsce wskazane.
I parking też jest, bo to z tym też jest
tak,
sprawa.
Oczywiście jest parking.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
Przypomnę, że rozmawiamy z panią Eweliną Fabiańczyk, rzecznikiem prasowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, o bezpieczeństwie w lesie, o akcjach, edukacyjnych akcjach, które podejmuje regionalna dyrekcja. Jakiego rodzaju jeszcze działania będą podejmowane? Bo mówiliśmy o wydarzeniu, spotkanie z psami i wyprawa, taki trekking nawet, jak pani powiedziała.
To jest dog trekking, tak.
No, tak, po lasach sławskich. To tam gór nie ma za dużych, także spokojnie można sobie pobiegać.
Szanowni Państwo, jesień jest bardzo bogata w nasze wydarzenia edukacyjne. We wrześniu jeszcze będzie jabłoniowy zawrót głowy w Parku Murzykowskim, w którym będziemy brali również udział w formie takiej warsztatowej. Będziemy czerpali papier i na pewno będzie dużo ciekawych rozmów dotyczących tak naprawdę jak powstaje papier, z czego tworzymy, jak wykorzystywać, jak dbać o zasoby przyrodnicze.
No ale i tam takie chyba dużo będzie też o jabłkach, skoro jest taki tytuł, także jabłonie będą chyba pierwszoplanowym tematem.
My podczas tej imprezy będziemy partnerami, ale jeśli chodzi o nasze stricte imprezy, bo edukacja ma swoją misję, ale zanim dojdziemy do tych walorów, nazwijmy edukacji, o ile wystarczy nam czasu, to dzień geotopu, 5 października. Zachęcam, zapisujemy sobie w kalendarzach i odwiedzamy też Park Murzekowski przy wieży na trasie dawnej kopalni Babinie, przepraszam, na gościeżce dawna kopalnia Babina. Tam będziemy realizowali bardzo ciekawe warsztaty, promowali tak naprawdę geotop.
Tam wjazd jest do parku od Łęknicy albo od Starych Czapli,
od Starych Czapli, Nowych Czapli.
Nowych Czapli.
Nowych Czapli. I tam możemy spędzić naprawdę mile dzień. Tutaj zachęcamy, będzie organizowało to wydarzenie Nadleśnictwo Lipinki, Lubsko i Wymiarki. Będziemy my, jako edukatorzy Zielonogórscy Leśnicy, zapraszali Państwa do Leśnej Osady w ramach różnych warsztatów, tworzenia profili glebowych, kreatywnych takich warsztatów typu zostań geoinżynierem. Będziemy popularyzować geologię i środowisko. Będzie naprawdę ciekawie i innowacyjnie, można powiedzieć, w porównaniu do innych takich najbardziej popularnych.
To proszę jeszcze wyjaśnić, co to jest ten geotop.
Geotop. Nie jest to łatwe hasło. Na pewno nie jest popularne. Geotop, geostanowisko, bo tak można znaleźć jako definicję czy w encyklopediach leśnych, czy w naszej już w Wikipedii, w online hasłach. Jest to taki fragment geosfery, bardzo ważny dla zrozumienia, jak powstawała Ziemia. I Park Murzekowski, dawna kopalnia Babina, czyli ta trasa naszego turystyczna, którą utworzyliśmy jako Lasy Państwowe, doskonale pokazuje pewne utwory glebowe, które mają znaczenie ekonomiczno, owszem, może społeczne, ale przede wszystkim mają walory naukowe, kulturowe. Tutaj to jest też istotne dla zrozumienia.
I tam przekroje całe, można będzie zobaczyć gleby po prostu.
Tak, walory również estetyczne, ale przekroje odsłonięcia takie geologiczne. I tam będziemy promować Dzień Geotopu. Dzień Geotopu można by było przywiązać też tutaj, nawiązać do Dnia Gleby, który jest 5 grudnia, czyli 2 miesiące później. Ale my będziemy ten Dzień Geotopu promować jako taki walor nasz regionalny, ale jednocześnie nawiązywać do funkcji i roli gleby. Czyli coś, co jest bazą dla naszych lasów, dla nas. Tak naprawdę to bez tego nie funkcjonowalibyśmy, nie żylibyśmy.
I bez dobrej jakości gleby nie byłoby grzybów. Jeszcze raz wracam do tego, że to grzybobranie, bo to 3 października będzie, tak?
To będzie 5 października. 5. Pierwsza sobota października, trasa geoturystyczna dawna kopalnia Babina na terenie Parku Murzekowskiego.
Być może
w okolicy
będzie
parku.
Pogoda na tyle dobra, że będzie można po prostu się wybrać przy okazji na grzyby. Posłuchajmy.
W terenach tam ku Przemyśla rosną takie grzyby, które wydzielają kolor niebieski i one są jadalne. A u nas tutaj w terenach zielonogórskich takich nie ma.
Są jeszcze takie grzyby, które są pod ochroną, które nie wolno zrywać, zbierać. Nie wiem, jak to się nazywa. Na to mówią kozia broda.
Kozia broda, no to tak dosyć nieciekawie ten grzyb wygląda, bo to wygląda jakby gąbka taka biała, tak, ale to jest też grzyb jadalny. Także dużo jest grzybów jadalnych, które po prostu my nie zbieramy. Mamy telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Ja się bardzo zainteresowałam teraz tą imprezą, o której mówiła ta pani leśnik. Chodzi o Dzień Geotopu. Proszę mi powiedzieć, czy to są jakieś bilety na to wydarzenie, gdzie można te bilety kupić i o której godzinie się zaczyna ta impreza?
Dzień dobry, dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście nie dopowiedziałam. Lasy Państwowe są instytucją, która udostępnia las i Lasy Państwowe, jak realizują wydarzenia, robią też je bezpłatnie, więc bez biletu, z dobrym humorem zapraszam na teren geościeżki, dawna kopalnia Babina. I tam naprawdę moc atrakcji
tam
będzie czekała na panią.
Z jednej, z drugiej strony, zależy od której strony by pani przyjechała, czy od Łęknicy.
Można rowerem. Można rowerem. Idealnie, bo planujemy też tutaj takie wstępne plany są na wycieczkę rowerową z przewodnikami. Będzie dużo atrakcji.
No i być może, jak powiedziałem jeszcze, że być może będzie już na tyle dobra pogoda deszczowa, że wcześniej, że będzie można zrobić sobie grzybobranie przy okazji.
A ja tak zapytam panią...
Pani się już rozłączyła. Które...
Przepraszam. Także już. A jestem właśnie ciekawa, jak my zwracamy uwagę na glebę, bo już tak mówimy o glebie, czy chodząc po lesie zwracamy na nasze podłoże.
I to dodatkowo, jak państwo na przykład chodzą po lesie, czy jeżdżą rowerem, wszystko jedno, byle ekologicznie, to ta ściółka leśna jest bardzo cienka, prawda? Pod spodem jest niestety piasek i to przez nas rozgrzybywanie czy niszczenie tej ściółki powoduje takie zmiany, niekorzystne zmiany w glebie.
Też bory. Nie bez kozery. Tutaj mówię o tym borze, dasz, bór. Bór sosnowy charakteryzuje się odpowiednim rodzajem gleby. I tutaj mamy przewagę tych piasków. Owszem, pójdziemy do Lasu Odrzańskiego. Jest inny mikroklimat, jest drzewostan liściasty, las liściasty. I tam jest też inna gleba. Ale to jest blisko Odry, więc teren wilgotniejszy.
Czyli tam będzie szansa na to. Przy okazji zobaczą Państwo te piękne kolorowe jeziorka, tak? Ale mamy telefon jeszcze. Halo?
Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało mi się zadzwonić. Słucham audycji tutaj z panią z lasów. I mam takie pytanie, a właściwie dzwonię z taką inicjatywą może obywatelską, bo o tych grzybach tak pani fajnie opowiada. Pan redaktor zadaje pytanie, a ja mam taki pomysł dla wszystkich grzybiarzy. Ja też sama ze swoją córeczką chodzę i grzyby zbieram. Robię później różne przetwory. Proszę państwa, może sprzątajmy las, podnośmy te śmieci, które napotykamy gdzieś tam przy okazji tego naszego grzybobrania, bo ten las jest chyba taki wspólny dla nas i z przyjemnością tam chodzimy. Myślę, że byłoby nam na pewno milej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za ten głos. Rzeczywiście, tutaj może się odniosę jeszcze do pani. Bardzo dobra myśl. My realizujemy taką akcję Zabierz piątkę z lasu. Pamiętajmy, że łatwiej z lasu wynieść butelkę plastikową, niż ją wnieść zazwyczaj zresztą pełną, na przykład z butelkę wody. Więc warto przy tym koszyczku mieć woreczek, rękawiczkę i zbieramy, co znajdziemy przy okazji.
I jeszcze jeden telefon. Halo?
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
O, coś tam zakłóca pan.
No, właśnie, dzwonią. Ja mam pytanie w sprawie tego pozdrowienia, Daszbur. A jak brzmi odzew?
Daszbur? Powiem panu szczerze, odzew, co pan ma na myśli? Czy jak...
No bo ja słyszałem, Daszbur, że często odpowiadają, ale z tego, co mi wiadomo, to słyszałem, że racznienia powinny się chyba odpowiadać.
A to w zależności, jaka grupa.
No właśnie, ja słyszałem Daszbur.
Tak. Daszbur, odzew jest tak, odpowiedź na Daszbur jest Daszbur. Daszbur.
Czyli tak, prawidłowo.
Tak, jak dzień dobry, prawda?
Także możemy kończyć tę rozmowę, powiedzieć Daszbur.
Pozdrawiam i Daszbur.
Daszbur.
Ale fajna inicjatywa była tej pani, bo ja sam też widziałem osoby, które rzeczywiście z workami chodzą do lasu i przy okazji zbierają śmieci. No, fakt faktem, że niektórzy pozostawiają tam grzybiarze czy wędkarze sporo śmieci.
Bardzo dużo się to zdarza, aczkolwiek też dużo osób, coraz więcej jest takich świadomych i idzie z dziećmi i zawsze ten woreczek jest. Sama to zauważam na takim projekcie naszym ornitologicznym, gdzie grupa dzieci około 30 osób ma na uwadze, że zabieramy chociaż tą piątkę, żebyśmy znaleźli. Nie zawsze się da nawet znaleźć, w zależności od terenu. Ale chodząc po lesie, patrzymy, to jest właśnie gleba. I ta gleba, pamiętajmy, jest kluczowa w takim cyklu hydrogeologicznym, czyli chodzi tu aspekt wodny, w oczyszczaniu środowiska, w krążeniu materii w ekosystemie, więc nie zaśmiecajmy jej po prostu.
No i nie niszczmy tych niejadalnych grzybów, bo to też niestety jest dla nas jakieś niejadalne, takie dziwne. Tak. A ktoś tam być może będzie miał ochotę
dla innych organizmów bardzo pożyteczne.
I jeszcze jedno wydarzenie, Bieg Niepodległości. Wiem, że coś takiego państwo też szykują.
Tak, Bieg Niepodległości 9 listopada, również w okolicach Parku Murzykowskiego, czyli na trasie geoturystycznej, dawna kopalnia Babina. Wówczas będzie to taka atrakcja sportowa organizowana przez Nadleśnictwo Lipinki. Dla młodszych bieg o godzinie 11 jest planowany, dla starszych o godzinie 12. Ważne jest to, że do tego biegu też się przyłączają inni i nie tylko Polacy. To jest taka impreza też transgraniczna, piękna, z pochodniami. Tutaj zachęcam. I też
pochodniami
będą,
to wieczorem
też
będzie?
Będą działania edukacyjne.
To wieczorem będzie to...
Zachęcę pana jeszcze na stronę internetową o szczegóły, żeby przypomnieć i przypomnijmy słuchaczom. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Tam będą w szczegóły niebawem a propos wszystkich wydarzeń. Po drodze, bo tutaj muszę wykorzystać te 5 minut dosłownie, będzie jeszcze wcześniej Dzień Drzewa i w ramach tego Dnia Drzewa też planujemy różne działania takie edukacyjne, proekologiczne. Będzie też ekochoinka w grudniu, już jak mówimy o tej glebie. Pamiętajmy, choinka z lasu, taka będzie akcja mikołajkowa wspólnie z Urzędem Miasta prowadzona, ale pamiętajmy też miejmy na uwadze taką świadomość, czy warto kupić choinkę z lasu, czy tam nawet z uprawy, tak, wyhodowaną, czy sięgamy po tą plastikową, bo później coś z nimi trzeba zrobić.
I którą pani by preferowała?
Oczywiście choinkę z lasu, bo takim, powiedzmy takim symbolem choinka z lasu, dlatego że my ją będziemy recyklingować. To już będzie trzeci cykl akcji.
Co to znaczy recyklingować choinkę?
Recyklingować. W grudniu inauguracja, czyli choinka nasza, stanie na deptaku, nasza z lasu, i później będziemy promować działania recyklingowe. To znaczy, że jeżeli będziemy pozbywać się już poświątecznych drzewek, to je możemy wykorzystać w 100%. Zrąbkować, wykorzystać gałązki do przykrycia różnych roślin w ogrodzie, a przy zrąbkowaniu to też ma oddziaływanie na glebę, bo na przykład tam, gdzie gatunki wymagają, preferują pH kwaśne, to idealnie taka zrecyklingowana, zrąbkowana choineczka nasza poświąteczna może być wykorzystana.
Komuś, kto mu jest przykro, że wycinać to drzewo trzeba, i kupuje razem z ziemią w doniczkach, takich w dużych donicach.
Też jest
to taka być może możliwość. Państwo by zorganizowali takie miejsce, gdzie by można później po już jak
wysadzić.
Będzie, wysadzić te choinki, bo świetny tak pomysł. Ludzie nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić później, prawda? Bo w domu po jakimś czasie to usycha.
Na balkon jest ryzyko.
Na balkon ryzyko i poza tym trzeba podlewać. W lecie to przecież to też się nie utrzyma.
Tylko miejmy jedną też rzecz tutaj na względzie. Jeżeli sadzimy, cokolwiek sadzimy, jeśli chodzi o las, drzewa, to sadzimy wiosną i jesienią, żeby mieć gwarancję przyjęcia. Tak my w lasach gospodarujemy naszymi lasami, żeby były piękne i dorodne.
To możemy taką akcję zrobić właśnie, że wiosną będziemy sadzić te choinki, które służyły nam na miejsce pod prezenty, prawda? W czasie świąt Bożego Narodzenia.
Tylko też trzeba odpowiednio dobrać siedlisko do takich choinek, no bo tak. Świerk inne rzeczy, inne ma preferencje glebowe.
No tak, te choinki są bardzo różne, prawda?
Liściasty. Tak. Nie jest to łatwe zadanie w tym momencie.
Rozumiem, że w tym roku także w grudniu będziecie prowadzić akcję, tak, sprzedaży choinek?
My tak naprawdę nie sprzedajemy, bo nie hodujemy, nie mamy plantacji choinkowej, aczkolwiek pod liniami energetycznymi, w zależności od nadleśnictw naszego tutaj w regionu, mamy taką możliwość i patrzymy tutaj na działania społeczne, szkoły, przekazujemy czasami, ale nie hodujemy.
W każdym razie żywa choinka jest lepsza od sztucznej.
Oczywiście.
Chociażby z powodów zapachu, prawda?
No nie
i
tylko.
Później konsekwencje utylizacji jest dużo prościej. Żywą choinkę utylizować, która po prostu się mieli i tworzy z niej się warstwę glebową w perspektywie.
Tak naprawdę nawóz.
Nawóz.
Możemy stworzyć z tego naturalny nawóz.
A ta sztuczna to po prostu zalega na wysypisku, bo tutaj się chyba raczej z tym już...
Moda też. Przyszłość się zmienia, więc za chwilę chce się mieć inną, nową albo kolorową, więc...
To jeszcze raz w takim razie apelujemy o tym, żeby się zastanowić przed świętami, tak, jakiegoś.
Świadomie podchodzimy do naszych wyborów, bo nasza edukacja jest bardzo, bardzo ważna tak dla przyszłości pokoleń.
Także jeszcze raz w każdym razie zwróćcie Państwo uwagę na bezpieczeństwo przebywania w lesie, na to, żeby ewentualnie szybciutko powiadamiać, jeżeli kiedykolwiek zdarzy się Państwu zauważyć jakikolwiek stan zapalny, czyli jakiś dym, pożar. Jak najszybciej po prostu powiadomić odpowiednie służby, no i samemu nie śmiecić w tym lesie, nie? I pilnować innych, zwracać uwagę w każdym razie na to, jak ktoś będzie pozostawiał po sobie, zwłaszcza plastikowe butelki.
I aby poznać i zrozumieć las, zapraszamy do lasu, bo książka nie wystarczy.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj była pani Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Dziękuję, Dożbór.
Miłego dnia, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?